Jak dbać o swoje zdrowie i prawidłową wagę, nie stosując żadnej diety? Są pewne nawyki, które warto w sobie wykształcić, bo one pracują na naszą korzyść nawet wtedy, kiedy my nie pilnujemy specjalnie naszej diety i nie liczymy kalorii. To są takie podstawy, które powinniśmy wdrożyć w naszym życiu, po to, by czuć się bezpiecznym, że nasza waga nie ulegnie jakimś drastycznym wahaniom, nawet jeśli pofolgujemy sobie niekiedy z naszą dietą. Dzisiaj opowiem Wam, na co zwrócić szczególną uwagę w kształtowaniu dobrych nawyków i wprowadzaniu zdrowego stylu życia. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej, jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. To nie będzie odcinek o tym, że aby schudnąć nie wolno jeść słodyczy czy białego chleba. Jest bowiem coś o wiele bardziej istotnego w dbaniu o zdrowie i swoją sylwetkę niż niejedzenie produktów, które w obiegowym przekonaniu nie należą do tych dietetycznych. No i nie będzie to odcinek o tym, że trzeba jeść mało, ale często. Że złota reguła to 5 posiłków co 3-4 godziny. To jest po prostu nieprawda. Przynajmniej nie dla każdego. Nie ma jednej uniwersalnej zasady dobrej dla wszystkich. Wiem, że my lubimy być tacy zasadniczy, przynajmniej w teorii. Lubimy się spierać czysto teoretycznie, jakie są najważniejsze zasady skutecznego odchudzania. Tymczasem w praktyce jakoś ciężko nam konsekwentnie stosować te zasady. Znajdujemy kolejne nowinki dietetyczne, próbujemy je na sobie sprawdzać, po czym po kilku tygodniach lub ewentualnie miesiącach szukamy czegoś nowego, co mogłoby zadziałać lepiej. Tymczasem jest takie powiedzenie, że każda dieta jest dobra, pod warunkiem, że ją konsekwentnie stosujemy. No ale niestety, nasze zniecierpliwienie podpowiada nam, żeby ciągle szukać czegoś lepszego i nowszego. Tak naprawdę to dbanie o siebie wcale nie musi być takie trudne, tylko warto wrócić do podstaw, a tu przeważnie mamy spore braki. Te podstawy to moim zdaniem zdrowe posiłki, jedzone o mniej więcej stałych porach, nawadnianie się, aktywność na miarę naszych możliwości, no i dobre, zdrowe nastawienie do dbania o siebie. No i dziś opowiem Wam, jakie nawyki warto w sobie kształtować, by w ogóle mieć taką bazę zdrowego stylu życia. Jeśli je opanujecie, możecie iść dalej w poszukiwaniu idealnego dla siebie sposobu na zdrową sylwetkę. Zacznę od tego, co w moim przekonaniu jest najważniejsze. To jest regularne jedzenie. To jest absolutnie podstawa dbania o dobre nawyki, ale przede wszystkim dbania o swój organizm, po to, by nam służył w codziennym życiu, no i żebyśmy mieli odpowiednią dawkę energii i składników odżywczych. W regularnym jedzeniu wcale nie chodzi o to, by jeść jakąś określoną liczbę posiłków, na przykład 5, tylko o jedzenie mniej więcej o zbliżonych porach. I tu podkreślę, że raczej nie jest czymś normalnym, abyśmy codziennie jedli z zegarkiem w ręku, czyli śniadanie zawsze o 8, a kolację zawsze o 19, bo tak się po prostu nie da. Zresztą same nakręcanie się na określone pory posiłków i podporządkowanie swojego rytmu dnia pod te konkretne godziny wcale nie jest objawem zdrowego stylu życia. Moim zdaniem wręcz przeciwnie, bo to trochę pokazuje, że to jedzenie rządzi w naszym życiu, a tak być nie powinno. Oczywiście odstępy pomiędzy posiłkami powinny być w miarę stałe, ale odchylenia pół godziny lub nawet godzina to absolutnie nic złego. Co więcej, jeśli po jakimś posiłku czujecie się bardzo głodni po 2,5 godzinach, to zjedzcie ten kolejny, mimo że planowaliście go dopiero za godzinę. Doprowadzanie do dużego przegłodzenia, byleby się trzymać swojego planu, jest absolutnie niewskazane. Warto się wsłuchiwać w potrzeby swojego organizmu, o ile one nie prowadzą nas na manowce. No bo umówmy się, że ciągłe potrzeby odnośnie potrzeby zjedzenia ciasteczka do kawki albo chipsików do wieczornego filmu, to nie jest właściwe podążanie za potrzebami naszego organizmu. Bo one wcale w takiej sytuacji do prawidłowych nie należą. A zatem, ile posiłków, i w jakich odległościach czasu powinniśmy zjadać? No to zależy od naszego stylu życia, od tego, ile mamy czasu, jak się przyzwyczailiśmy, no i jak lubimy. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, przeczytałam kilka topowych artykułów, które mówią o zasadach racjonalnego odżywiania. Wszędzie powielane jest stwierdzenie, że racjonalna dieta opiera się na 4-5 posiłków, że śniadania powinno się zjadać powiedzmy o 8 godzinie, później jakieś lekkie drugie śniadanie, a w połowę dnia, na przykład o 14, powinno się zjeść ciepły obiad. No a kolację wtedy już o 20. No cóż, powiedzmy to sobie szczerze, to jest bardzo umowny schemat posiłków i nie należy tego brać za idealny wzór i jedyny pewnik, który gwarantuje zdrowe i racjonalne odżywianie. To naprawdę nie jest nic świętego i niezmiennego. To nie jest żaden wyznacznik. Układ i rodzaj posiłków powinien być dostosowany do naszego rytmu życia. Dlatego komponując dietę, warto uwzględnić to, kiedy, gdzie i jakie posiłki zjadamy najczęściej w poszczególnych częściach dnia. Czyli gdzie i o której jemy ciepły obiad, czy mamy możliwość zjedzenia śniadania w domu, czy już w pracy. To dieta powinna być dostosowana do nas, a nie my do diety ułożonej według czyjegoś z wyobrażenia czy schematu. Tylko takie podejście ma sens, bo tylko wtedy mamy pewność, że zmiany będą mogły być wprowadzane na stałe, a nie tylko na czas pracy nad redukcją wagi. Dlatego w praktyce wygląda to tak, że jeśli obiad jecie późnym wieczorem, popołudniem, bo wtedy wszyscy są już w domu, to może tak zostać. To jest jak najbardziej okej. Wówczas kolacja powinna być już tylko taką małą lub większą przekąską, w zależności od tego, o której chodzicie spać. I absolutnie nie musimy jeść tej kolacji o godzinie 20, jeśli zazwyczaj chodzimy spać około północy. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, dlatego miejcie trochę dystansu do tego, co czytacie w popularnych portalach rozrywkowo-informacyjnych. Wracając do tematu. Dlaczego regularne jedzenie jest dla nas tak bardzo pomocne w utrzymaniu zdrowej sylwetki i w ogóle zdrowia? Ponieważ poprzez regularne jedzenie napędzamy nasz metabolizm. Przyzwyczajamy nasz organizm, że w stałych odcinkach czasu dostarczamy mu odpowiedniej ilości energii, która dzięki temu zużywana jest na bieżąco. Organizm uczy się pracować na stałych, normalnych obrotach. Dodatkowo nasz organizm czuje się bezpiecznie, bo go w pewien sposób programujemy. Wiele osób zauważa, że dokładnie czuje, kiedy zbliża się jego pora posiłków, bo ich organizm sam wysyła sygnały o tym, że ta pora posiłku się zbliża w postaci odczucia głodu. Dlaczego to jest jeszcze tak bardzo ważne? Dlatego, że w ten sposób dbamy o prawidłową gospodarkę hormonalną. Regularne posiłki pomagają nam utrzymywać stabilne poziomy glukozy i insuliny. A to ma często kluczowe znaczenie w poskromieniu swojego apetytu, zwłaszcza na słodycze. Kolejna rzecz to to, że poprzez regularne posiłki ograniczamy nawyk podjadania. No, kiedy jesteśmy syci, to po prostu ochota na te małe przekąski się zmniejsza. No i nie doprowadzamy w ten sposób do napadu wilczego głodu. No, z drugiej też strony chronimy się przed przejadaniem i mamy większą kontrolę nad zjadanymi porcjami. Czasem słyszę od moich podopiecznych, że w ciągu dnia wydaje im się, że nie mają czasu, żeby zjeść. Najczęściej jedzą wtedy bardzo obfite kolacje, a po nich jeszcze dojadają przed spaniem cokolwiek, co wpadnie im w rękę. Trudno im złapać w moment sytości i satysfakcji z jedzenia. Czasem też skubią coś przypadkowego w ciągu dnia. To jest jakiś baton, albo drożdżówka, lub burger w maku, albo hot dog na stacji benzynowej. Efekt jest taki, że absolutnie nie mają kontroli nad ilością dostarczanych w ten sposób kalorii, a co za tym idzie, łatwo się w takim wypadku przeliczyć. Co więcej, rzeczywistość pokazuje, że osoby, które nie jedzą regularnie i nie jedzą takich normalnych, pożywnych posiłków w ciągu dnia, mają znacznie większe problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Poza tym, jeśli zjadamy zbyt duże porcje na raz, to często pojawiają się problemy trawienne, takie jak zgaga, uczucie pełności czy wzdęcia. Wielu moich podopiecznych, którzy skarżyli się właśnie na takie dolegliwości, po wprowadzeniu regularnych, pełnowartościowych posiłków zauważyły, że te problemy się albo znacznie zmniejszyły, albo całkowicie ustały. No i ostatnia rzecz, o której w tym miejscu wspomnę, to to, że regularność wprowadza więcej harmonii i spokoju w aspekt związany z odżywianiem. Chroni nas to przed wahaniami nastroju i rozdrażnieniem, którego podłoże wynikać może ze spadku hormonów, m.in. insuliny, czy poziomu dostarczanej energii z pożywienia. No czasem, kiedy jesteśmy głodni, to boli nas głowa, czujemy spadek koncentracji, zmęczenie, no i właśnie rozdrażnienie. A wtedy najłatwiej nam sięgać po coś tłusto-słodkiego, czyli na przykład jakiegoś batona, słodką bułkę albo ciastka. Dlatego dla własnego dobra powinniśmy się starać jeść regularnie. No o korzyściach z regularności spożywania posiłków mogłabym mówić bardzo długo, ale ten odcinek poświęcony jest także czterem innym dobrym nawykom, o których chciałabym Wam jeszcze dzisiaj zdążyć opowiedzieć. A zatem zapamiętajcie, że absolutną podstawą zdrowego stylu życia jest regularność posiłków, przy czym ich ilość powinno się dobrać zgodnie ze swoimi potrzebami i swoim stylem życia. Oczywiście warto to zrobić z pewną dozą rozsądku. No raczej nie zalecam jednego ogromnego posiłku w ciągu dnia. Dwa to także może być za mało, jeśli nie uwzględnimy w ciągu dnia żadnych innych, nawet mniejszych posiłków. Przyjmuje się, że optymalna liczba dla większości osób to od 3 do 5 posiłków. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku, od łącznej kaloryczności diety, no i możliwości organizacyjnej danej osoby. Właściwy dobór ilości posiłków jest sprawą bardzo indywidualną. Zapamiętajcie to. Przechodząc dalej. Drugim dobrym nawykiem sprzyjającym odchudzaniu jest picie wody lub innych bezkalorycznych napojów, czyli głównie jakichś herbat czy ziołowych naparów. Ile płynów powinniśmy wypić w ciągu dnia? 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Dlatego, jeśli ważymy 60 kg, to powinniśmy wypijać 1800 ml wszystkich płynów, czyli około 6-7 szklanek. To dość dużo. Wiem, że wielu z Was ma z tym problem. No cóż, picie odpowiedniej ilości płynów jest takim samym nawykiem jak każdy inny. Zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, by się do tego przyzwyczaić. Ale jest to możliwe. Warto to sobie ułatwiać na przykład rytuałem picia wody rano na czczo albo stawianiem sobie zawsze przed oczami jakiegoś dzbanka lub kubka z płynami. Warto też nosić ze sobą na przykład butelkę filtrującą albo ustawiać sobie przypomnienie na telefonie. Często w tym temacie dostaję pytania o kawę i herbatę. Czy je wliczamy w tę wystarczającą ilość płynów? I czy kawa ich mocna herbata odwadnia? Na pierwsze pytanie odpowiedź jest twierdząca, na drugie negatywna. Kawa i herbata to także płyny i wliczają się w tą dzienną podaż. Oba napary nie odwadniają. Owszem, mogą działać nieco diuretycznie, czyli wzmagać oddawanie moczu, natomiast okazuje się, że im więcej spożywamy kofeiny z kawy czy z mocnej herbaty, tym efekt jest mniej dokuczliwy. Aczkolwiek przekonanie, że do kawy warto wypić także szklankę wody, jest bardzo dla nas korzystne i jeśli ktoś takie ma, to to działa tylko na jego korzyść. Uwaga! Na początku wspomniałam, że dobrym nawykiem jest wypijanie bezkalorycznych napojów. A pamiętajcie, że woda smakowa często je zawiera, podobnie jak słodzone herbaty. To są tak naprawdę oprócz czystej wody, także gazowane, jeśli ktoś taką woli i nie ma problemu ze wzdęciami, wszelkiego rodzaju herbaty, napary ziołowe i czarna kawa. Choć osoby, które mają wrażliwy żołądek, powinny sobie dodawać do niej mleko, bo czarna kawa może podrażniać śluzówkę żołądka. Dlaczego nie polecam innych napojów jako główne źródło płynów? Bo wszelkie soki, wody smakowe, napoje, a nawet świeżo wyciskane soki owocowe dostarczają nam mimo wszystko sporą ilość kalorii, których najczęściej nie wliczamy w codzienny bilans energetyczny. Oczywiście, że raz na jakiś czas jako przekąskę warzywno-owocową można sięgnąć po szklankę soku, ale należy pamiętać, że to również dostarcza nam energii. Kiedy ktoś jest w trakcie redukcji wagi, to raczej staramy się, aby to, co dostarcza nam kalorii, napełniało nam także żołądek i nas syciło. No po to, by głód wynikający mimo wszystko z ograniczenia podaży kalorii w codziennej diecie był jak najmniej dokuczliwy. Kiedy ktoś mnie pyta, czy w trakcie odchudzania może pić soki wyciskane z warzyw i owoców, to odpowiadam, że każdy powinien sam zastanowić się, jak długo nasyci nas szklanka soku, a jak długo cały duży owoc. Każdy musi odpowiedzieć sobie sam, co woli i co by w takiej sytuacji wybrał. Mądra i skuteczna w dłuższej perspektywie dieta polega na takim ograniczaniu kalorii, byśmy jak najmniej na tym fakcie ucierpieli, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. Dlatego ja ograniczałabym te kalorie dostarczane z płynów na rzecz normalnego, pełnowartościowego posiłku albo ewentualnie na jakieś przekąski, na które mamy ochotę, czy jakiegoś drobnego rodzaju odstępstwa od diety. No cóż, odchudzanie to jest po prostu sztuka wyboru. Podsumowując ten punkt, najważniejsze rady, jakie chciałabym Wam przekazać, brzmią: uczcie się pić dużą ilość wody lub herbat stopniowo. Miejcie cały czas przy sobie wodę lub kubek herbaty. Pijcie herbaty z dużych kubków, bo w ten sposób zwiększacie ilość wypijanych płynów. Nawadniajcie się rano, zaczynając dzień od szklanki, a najlepiej od dwóch szklanek wody, na przykład z sokiem z cytryny, odrobiną octu jabłkowego albo w formie owocowo-warzywnych smoothie. Pijcie zawsze, kiedy czujecie się lekko głodni lub kiedy macie lekkie sygnały o jakichś zachciankach. To może Wam pomóc je zaspokoić. Nie czekajcie, aż zechce Wam się pić, bo pragnienie to pierwszy sygnał odwodnienia. Jeśli macie wielki problem z piciem odpowiednich ilości płynów, napiszcie. Być może znajdę sposób na to, by Wam to jakoś ułatwić. Może nawet poświęcę temu cały odcinek podcastu. Dajcie znać, czy to by było dla Was pomocne. Trzeci, bardzo dobry nawyk, który warto w sobie wykształcić, bo sprzyja odchudzaniu, to nie kupowanie słodyczy i wielu różnych przekąsek na zapas. To, co uważam za naprawdę częste i banalne w rozwiązaniu błąd, to kupowanie słodyczy na wypadek gości lub na tak zwane gorsze czasy, czyli na wypadek, kiedy będę w takim stanie, że na pewno będę musiała zjeść tego batona lub ciastka. Na przykład przed okresem albo kiedy ktoś nas zdenerwuje. Tylko że te zapasy ani tych gości, ani gorszych czasów prawie nigdy nie doczekają. A ty zostajesz z przekonaniem, że masz słaby charakter i nie potrafisz się pilnować. Tymczasem, w moim przekonaniu, prawie każdy w obliczu pokusy prędzej czy później ulega. I nie warto się za to linczować, tylko sobie to hartowanie charakteru upraszczać. Jak? Ograniczaniem takich pokus. Dlatego jeśli macie świadomość tego, że coś jest pod ręką, że paczka ciastek lub taliczka czekolady leży w szafce i to Was kusi, to mam dla Was najprostszą na świecie radę. Nie kupujcie tego i nie wystawiajcie się na te pokusy. Wiele osób w obliczu pokus prędzej czy później ulega i to jest zupełnie normalne. Tylko niestety, za każdym razem, kiedy tak jest, to obniżacie swoje poczucie własnej sprawczości. Nachodzą Was wyrzuty sumienia, a stąd już łatwo przejść do myślenia: tam, mam dosyć tego odchudzania i ja się do tego po prostu nie nadaję. A jakie są konsekwencje utrwalania w sobie takich przekonań? Łatwo się domyślić. Na pewno są one niesprzyjające dla naszych efektów, trzymające nas w ryzach ciągłego koła odchudzania i efektu jojo. Jest taka zasada, która mówi: co z oczu, to z serca. Czyli kiedy czegoś nie mamy pod ręką, to po prostu nas nie kusi. Dlatego nie ma prostszej rady dla osób, które mają problem z podjadaniem z powodu dostępności tych zgubnych produktów, jak nie kupowanie ich. Jeśli już bardzo macie na nie ochotę, to kupcie sobie coś małego, takiego na jeden raz, jakiegoś małego batonika albo inne mini słodycze. Ale nie gromadźcie ich, bo wówczas naprawdę trudno utrzymać w sobie samokontrolę. Okej, załóżmy, że Wy opanujecie w sobie nawyk niekupowania na zapas. Ale co zrobić, kiedy nie mieszkacie sami? Kiedy Wasi bliscy z domu także kupują i gromadzą Wasze ulubione przekąski? Mówią, że to dla nich, ale tak naprawdę czasami sami wystawiają Waszą silną wolę na próbę. Łobuzy. Nie widzę innego wyjścia z takiej sytuacji niż szczera rozmowa. O tym, że to dla Was ważne, by wytrwać w swoich postanowieniach. Że naprawdę bardzo się staracie, żeby nie podjadać, no i że nie chcecie tego robić, że jest Wam trudno, kiedy widzicie, że coś leży pod ręką. Pogadajcie z nimi tak od serca. Poproście o wsparcie. Jestem pewna, że jeśli zobaczą, że to, co mówicie, jest szczere, No i jeśli macie z nimi normalne relacje, to oni uszanują waszą prośbę. Spróbujcie. W taki dość płynny sposób chciałabym przejść do kolejnego, czwartego nawyku, który warto w sobie wypracować, bo to jest kluczowe dla naszej wytrwałości na diecie. A nie wiem, czy był tu jakikolwiek odcinek podcastu, w którym nie wspominałam, że właśnie wytrwałość jest kluczowa dla powodzenia odchudzania. A zatem, ten kolejny dobry nawyk to myślenie: trudno, nic się nie stało, działam dalej. Chodzi to oczywiście o niepoddawanie się i nie dramatyzowanie, kiedy nam się noga podwinie. Chwilowe odstępstwa od diety są czymś zupełnie naturalnym. Nikt nie jest w stanie przez długi czas odmawiać sobie wszystkiego, co do tej pory sprawiało mu przyjemność. Oczywiście jestem zwolennikiem diet opartych na takich produktach, które lubimy. Warto nauczyć się, jak je mądrze wplatać w naszą dietę. Naprawdę, nawet jedząc od czasu do czasu pizzę, możesz spokojnie schudnąć. Jeśli mamy nad tym wszystkim kontrolę, której możemy się nauczyć, to chwilowe odstępstwa nie zrobią nam absolutnie żadnej krzywdy. Wręcz przeciwnie. Uważam, że takie chwilowe odpuszczanie sobie pomaga nam utrzymać w dłuższej perspektywie podstawowe założenia diety, bo ona nie stanowi dla nas tak wielkiego wyrzeczenia. No pod warunkiem oczywiście, że tuż po takich drobnych czy też nieco większych odstępstwach wracamy do swoich standardowych założeń. Że nawet jeśli odpuścimy sobie jednego wieczoru, to śniadanie kolejnego dnia powinniśmy już zjeść tak, jakby nic się nie stało. Tak jak mamy w swoich dietetycznych założeniach. Podobnie jeśli nawet poszalujemy sobie bardziej w weekend, to w poniedziałek zaczynajmy od powrotu do swoich założeń związanych z odchudzaniem. Sama przechodziłam dziesiątki różnych diet, przeważnie dość rygorystycznych. I po tych swoich wieloletnich doświadczeniach jestem święcie przekonana, że to, co najbardziej służy naszym efektom, to więcej luzu w odchudzaniu. Takie podejście zdejmuje z nas presję na konkretny wynik w konkretnym czasie. A musicie wiedzieć, że presja jest czymś, co nam absolutnie to odchudzanie utrudnia. Nie wiem, czy wiecie także to, że stresowanie się byciem na diecie powoduje wytwarzanie się kortyzolu, czyli hormonu stresu, który skutecznie blokuje redukcję masy ciała. No cóż, kiedy przeżywamy stres, to nasz mądry organizm przestawia się na tryby walki o przetrwanie, blokując te mechanizmy, które nie są priorytetowe. No sorry, odchudzanie absolutnie nie sprzyja przetrwaniu. Nasz organizm pod wpływem kortyzolu działa wręcz odwrotnie, mobilizując swoje zapasy energetyczne do tworzenia zapasów. Dlatego im bardziej się stresujemy, między innymi samym odchudzaniem i takim usilnym parciem na wynik, tym dla nas gorzej. Dlatego też myślą przewodnią tego podcastu o zdrowym i holistycznym podejściu do odchudzania jest to, aby przekazać Wam wiedzę odnośnie tego, jak się tym wszystkim tak bardzo mocno nie stresować i nie spinać. Dla Waszego dobra i dla dobra Waszych rezultatów. Oczywiście, że można się spiąć i zrobić świetny wynik w krótkim czasie, na przykład w ciągu miesiąca rzucić 5 lub 10 kg. No to z pewnością zależy od tego, ile macie tej nadwagi, bo w niektórych przypadkach to będzie całkiem możliwe do osiągnięcia przy zdrowej redukcji. Ale dla większości osób to tempo nie będzie zdrowe. Przede wszystkim takie szybkie chudnięcie powoduje, że po uzyskaniu tych swoich wymarzonych super efektów wracamy do naszych starych przyzwyczajeń, które doprowadziły do problemów z prawidłową masą ciała. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy wygłodniali, bo chcemy chwili oddechu po tym okresie dużego reżimu. No to prosta zasada. Im bardziej sobie czegoś odmawiamy, tym bardziej nas to kusi. A po drugie dlatego, że skoro tak szybko udało nam się schudnąć, to wydaje nam się, że należy nam się za to nagroda. No i taki scenariusz oczywiście prędzej czy później prowadzi do efektu jojo. Zapamiętajcie, im więcej spokoju i harmonii, tym nasze ciało czuje się bezpieczniej, co sprzyja osiągnięciu przez nas naszych efektów. Poza tym, kiedy jesteśmy spokojniejsi, to mamy mniejszą ochotę na podjadanie i zajadanie emocji. Mamy też więcej zapału do pracy i nasze zaangażowanie jest na wyższym poziomie. Mamy wówczas po prostu więcej zasobów psychoenergetycznych do stosowania jakichś ograniczeń dietetycznych czy wdrażania większej ilości zmian w naszym stylu życia na lepszy. Dlatego zadbajmy o więcej luzu i mniej stresu w trakcie dbania o swoją sylwetkę. No ale nie żebym Wam namawiała do całkowitego lajtowego podejścia do pilnowania diety. Mam nadzieję, że zrozumieliście ten przekaz. No i piąty, ostatni nawyk to aktywność fizyczna. Bardzo często słyszymy, że żeby jeść więcej, trzeba więcej spalać, czyli więcej się ruszać i wydatkować w ten sposób dostarczaną energię z pożywienia. I nawet jeśli wydaje Wam się, że świat jest niesprawiedliwy, bo Wasza koleżanka w podobnym wieku i wzroście to zjada o wiele więcej i jest szczupła, a Wy od samego zapachu jedzenia tyjecie i wcale nie jecie tak bardzo dużo i to na pewno Wasze złe geny. No to niestety, mam dla Was złą wiadomość. Różnice w metabolizmie na poziomie genetycznym są bardzo mało znaczące. To, co decyduje o tym, ile tak naprawdę powinniśmy jeść, żeby utrzymać stałą masę ciała, to nasza aktywność życiowa. I to naprawdę nie chodzi tylko o to, czy i ile trenujemy, ale tu mieści się nasza spontaniczna aktywność na co dzień, czyli czy zamiast windy wybieramy schody, nasz temperament, czyli nawet to, czy mówiąc chodzimy albo gestykulujemy, to właśnie nasza żywiołowość, czyli to jak chodzimy, czy o spale, czy z impetem, to, czy na zakupy, czy aby coś załatwić, jedziemy samochodem, czy idziemy pieszo, oczywiście, kiedy mamy na to przestrzeń czasową, no i to, jak spędzamy wolny czas, czy leżąc na kanapie z pilotem lub telefonem komórkowym w ręku, czy na przykład sprzątając, albo robiąc coś w ogródku, albo spacerując, czy bawiąc się z dziećmi. Naprawdę, nasza aktywność to zbiorowa wszystkich naszych form ruchu. Tych treningowych i spontanicznych, których sobie tak naprawdę nie uświadamiamy. Czyli jeśli chcesz zjeść pączka, czy wyjść na pizzę, ruszaj się więcej w tym dniu. Ja właśnie w taki sposób nauczyłam się radzić sobie z godzeniem swoich zachcianek na bardziej kaloryczne przekąski z chęcią utrzymania prawidłowej masy ciała. No i muszę to podkreślić, że nigdy nie byłam z natury chętna do ruszania się. Wiele razy to powtarzałam, że przez większość mojego życia byłam leniwa jak sit leniwiec z epoki lodowcowej. Miałam ciągłe zwolnienie z WF-u i zerową kondycję. Dopiero jako nastolatka, mając świadomość, że ruch sprzyja chudnięciu, zapisałam się na fitness. No i od czasu do czasu, zwykle na początku roku, kiedy to na siłowniach i klubach fitness kwitł wzmożony ruch napędzany noworocznymi postanowieniami, ja także chodziłam na te zajęcia. Zwykle 2 razy w tygodniu. To naprawdę było coś jak na moje możliwości. Z czasem to zaczęło kiełkować i potrzeba ruchu była coraz większa. Aż pewnego dnia postanowiłam, że będę biegać. Kupiłam buty i jako osoba bardzo oszczędna wiedziałam, że skoro zainwestowałam w nie pieniądze, to one nie mogą stać bezużytecznie. No i tak oto mija 6 lat, odkąd biegam. Na początku były to także tylko 2-3 półgodzinne przebieżki w tygodniu. Ale dla mnie to był kolejny milowy krok. To, że w ogóle robiłam coś regularnie przez dłuższy czas, to było dla mnie niesamowite osiągnięcie. I takimi małymi krokami budowałam swoją chęć do swojego aktywnego stylu życia. Aż do teraz, kiedy moja aktywność jest moim zdaniem na dość wysokim poziomie. Bo nawet kiedy nie biegam, to robię trening w domu. A kiedy robię sobie dzień bez treningu, to idę na spacer, bawię się z Zosią na podwórku, wykonuję jakieś prace w ogrodzie, grabię liście, sprzątam albo przynajmniej ćwiczę jogę. I czuję, że taki codzienny ruch, oprócz dobrej kondycji i stabilnej wagi, daje mi wiele przyjemności. Zapewnia dobre samopoczucie, lepszą wydolność organizmu, lepszą odporność, no i spokój w głowie. Bo aktywność, zwłaszcza na świeżym powietrzu, to świetny sposób na stres. Zauważam tak wiele pozytywnych skutków aktywnego stylu życia, że nie wyobrażam sobie dnia bez ruchu. Nawet kiedy mam sporo pracy siedzącej, to specjalnie robię sobie przerwę i idę na jakiś krótszy lub dłuższy spacer. Nawet w sobotę, kiedy mam sporo sprzątania i gotowania, często mimo zmęczenia fizycznego idę wieczorem pobiegać. Bo ja już nie postrzegam ruchu jako poświęcenia, znaczy nie zawsze, czy wysiłku samego w sobie, tylko właśnie jest to dla mnie sposób na odprężenie się. Sama do końca nie wierzę, że tak mówię, ale to prawda. Ale to dlatego, że stopniowo przyzwyczaiłam się do aktywnego stylu życia przez wiele lat. I właśnie do takiego budowania nawyku regularnej aktywności bardzo Was zachęcam. Do robienia małych kroków na co dzień, by się więcej ruszać. Co to takiego może być na początek? Cokolwiek, co przychodzi Wam do głowy. częstsze spacery na zakupy, wychodzenie na podwórko, kiedy tylko mamy na to czas, robienie sobie mikroprzerw w pracy siedzącej, choćby po to, by zrobić sobie herbatę albo przejść się minutę. To nie proszenie o to, by dziecko ci coś z góry przyniosło, bo ci się nie chce ruszyć. To nawet 15-minutowa gimnastyka wieczorem, kiedy masz na to czas i miejsce. No i wiele innych rzeczy, które mogą wam przyjść do głowy. Naprawdę takie szukanie okazji do ruchu na co dzień może przynieść znaczącą różnicę w naszych wydatkach energetycznych, a to oznacza, że nawet bez dużych jednostek treningowych możesz chudnąć. No ale przede wszystkim wtedy czujesz się po prostu lepiej, bo ruch, mimo że wkładamy w niego wysiłek, odpłaca nam większą ilością energii na co dzień. Zachęcam Cię do tego, byś zamiast szukania pretekstu do tego, by się nie ruszać i odpoczywać, szukała powodów do tego, by być bardziej aktywna na co dzień. Bo tak właśnie zmienia się podejście do aktywności, kiedy jest jej w naszym życiu coraz więcej. Z czasem wykorzystujemy każdy powód do ruchu. I to jest dla mnie jeden z wielkich zaskoczeń, co potwierdza także wiele innych osób, które z czasem stały się bardziej aktywne. Jestem pewna, że każdy stopniowo może się przestawić z trybu największego kanapowca w bycie sprawną i aktywną każdego dnia. To wymaga oczywiście czasu i cierpliwości, ale uwierz mi, dokładnie wiem, o czym mówię. No mam nadzieję, że tym odcinkiem przekonałam Cię do tego, żeby nie szukać jakichś super diet odchudzających, tylko powoli budować podstawowe trwałe nawyki, do których należy regularność, picie sporej ilości płynów, nietrzymanie w zasięgu wzroku kuszących produktów, nie stresowanie się dietą i nie nastawianie się na szybki efekt, no i nie poddawanie się przy potknięciach. A także aktywność na miarę naszych możliwości, stopniowo budowana i rozszerzana o kolejne formy. Ciekawa jestem, czy macie te wszystkie nawyki już opanowane, czy pracujecie już nad nimi, albo może nad częścią z nich. Czy wiedzieliście o wszystkich, czy może was czymś zaskoczyłam? Dajcie znać w komentarzu i napiszcie mi, czy to, co dziś usłyszeliście, było dla was pomocne. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za 2 tygodnie.